będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Bardzo gorąco i serdecznie witamy i pozdrawiamy widzów telewizji Trwam. Zapraszamy na rozmowy zapowiedziane już nieco wcześniej. Jak żyć w dobie wojny kulturowej? Nasz gość to pan profesor, doktor habilitowany Piotr Jaroszyński. Właściwie to, panie profesorze, nie muszę wiele przedstawiać, bo nazwisko pana kojarzone jest i z Radiem Maria, i z telewizją Trwam, z felietonami, z wykładami, z sympozjami, no i ogólnie można powiedzieć człowiekiem, który broni wartości chrześcijańskich na różnych polach, prawda? Chrześcijańskich, ale ludzkich też, bardziej powiedzmy ludzkich.
Tak, szczęść Boże, witam serdecznie. Bardzo się cieszę, że mogę spotkać się z telewidzami telewizji Trwam tutaj w studio w Toruniu. No i mam nadzieję, że nasz program będzie interesujący, ponieważ dotykamy sprawy fundamentalnej.
No, zacznę od tego, że ktoś mi zwrócił uwagę, mówi, jak tak mówiłem o tym temacie, że taki podejmujemy, to czy w ogóle społeczeństwo, społeczeństwo zdaje sobie sprawę, że mamy wojnę kulturową? Czy nie jest tak, że jest jakieś pewne uśpienie i gdybyśmy tak, nie wiem, co do drugiego polskiego domu zapukali, co do trzeciego zapytali, czy państwo wiedzą coś o wojnie kulturowej? Odpowiedź byłaby: no, proszę pana, proszę księdza, dajcie spokój, jaka wojna, jaka kultura, wszystko pięknie.
Tak, właśnie to jest największy problem, że wojna kulturowa polega na tym, że zdecydowana część społeczeństwa nie zdaje sobie sprawy z tego, że ma miejsce wojna kulturowa. I w związku z tym ci ludzie, którzy w normalnych warunkach staliby po stronie prawdy, po stronie tradycji, po stronie swojej kultury, w tym również kultury katolickiej, oni albo nie wiedzą, że ma walka przeciwko kulturze polskiej, katolickiej, ale co więcej, nie wiedząc, stoją po stronie tych, którzy chcą tę kulturę i to dziedzictwo zniszczyć. I to jest właśnie ten najtrudniejszy moment, w jaki sposób dotrzeć do tych ludzi, żeby ich obudzić, żeby zrozumieli, co się dzieje i żeby się włączyli do tej walki.
No właśnie, bo czy nie było łatwiej wtedy? Wybaczcie mi państwo, że tak, może wtedy było też bardzo ciężko, ale powiedzmy, były zabory, był Kulturkampf, był Otto Bismarck, był Wóz Drzymały, były Dzieci we Wrześni, a więc była walka o kulturę polską, o kulturę także jakoś nawet katolicką, ale to było wszystko bardzo jasne. Wiadomo było, że trzeba powiedzieć nie, prawda, zaborcy, który ma takie, a nie inne przepisy, wprowadza taką, a nie inną mentalność. Trzeba było dzieci nie posyłać na lekcje niemieckie, bo ta postawa była bardzo bardziej konkretna, jasna i ludzie byli w odpowiedziach też jaśniejsi. Teraz mamy troszeczkę, panie profesorze, taki właśnie mętlik.
No, jest wiele przyczyn, ale pierwsza to ta, że wtedy były domy polskie, w których nie było telewizji niepolskiej. Natomiast teraz są domy polskie, ale te domy polskie w każdym niemal pomieszczeniu mamy telewizor, a przez ten telewizor wchodzą treści antypolskie i antykatolickie czy antychrześcijańskie. I w związku z tym ta sytuacja robi się właśnie taka zamazana, nieczytelna, mimo że rzeczywistość uderza nas swoją ostrością i swoim działaniem, przecież w teatrach, co się dzieje, czy różnego rodzaju seriale, czy wystawy, czy bluźnierstwa, a to jakby na ludzi nie działało. Dlaczego? Dlatego, że jak oni przez ileś tam godzin dziennie pozwalają na to, żeby ich świadomość była usypiana i żeby w tej świadomości pod wpływem hipnozy można było przestawiać wartości, zasady, fundamenty, cele, to wszystko, co stanowi o tożsamości danej kultury, jeżeli to się poprzestawia w człowieku, no to wtedy on rzeczywiście chodzi zupełnie jak pijany, albo jakby był nie w pełni przytomny.
Jakimś amoku. A panie profesorze, czyli nakreślmy teraz może te fronty, jakie jest ta wojna, jest front jeden i drugi. Na jakich frontach się dzieje ta wojna kulturowa? Wartości, antywartości, no zbyt ogólnie powiedziane.
Za ogólnie, no trzeba przede wszystkim zwrócić uwagę na rzecz podstawową, co to jest kultura i potem jakie dziedziny są kultury, bo tutaj toczy się ta wojna. Więc kultura w sensie klasycznym oznacza ten wysiłek człowieka i społeczeństwa, który ma pomóc człowiekowi się rozwinąć, ponieważ człowiek nie jest czystą naturą, sam z natury się nie rozwinie i potrzebuje kultury, żeby nauczyć się chodzić, nauczyć się myśleć, nauczyć się śpiewać, pisać. To wszystko płynie z kultury. I teraz podstawowa walka polega na tym, że z jednej strony my reprezentujemy kulturę klasyczną, katolicką, która właśnie mówi o tym, że człowiek powinien się rozwijać do pełni człowieczeństwa, co ostatecznie ma miejsce dzięki temu, że celem życia człowieka jest Bóg. A z drugiej strony mamy różne antykultury, które chcą co zrobić? Chcą człowieka zniszczyć, właśnie żeby on był niedorozwinięty. I teraz widzimy to bardzo wyraźnie wtedy, kiedy weźmiemy pod uwagę cztery dziedziny kultury, a więc sfera poznania, trzeba uczyć się poznawać, sfera moralności, sfera sztuki i sfera religii. I teraz co się dzieje w przypadku antykultury? Cały system edukacji jest nastawiony na to, żeby człowiek nie był zdolny do poznawania prawdy. Następnie w sferze moralności poprzez relatywizm i subiektywizm zachęca się do tego, żeby człowiek nie respektował obiektywnej normy, tak. Normy obiektywnej hierarchii wartości, tylko żeby w imię własnego widzimisię czynił zło, bo to do tego się sprowadza. Potem w sferze sztuki. Celem sztuki i naczelną wartością było piękno. Dzisiaj mamy kult brzydoty, proszę zwrócić uwagę. I wreszcie religia jako synteza wszystkich dziedzin kultury i to otwarcie na okno już przekraczające życie ziemskie na to, co nazywamy transcendensem, czyli Bogiem. Tutaj z kolei w imię wolności mówi się o tym, żeby człowiek nie wierzył, żeby odrzucił Boga, odrzucił religię i sam sobie był Bogiem, co oczywiście kończy się niczym, bo to ostatecznie jest nihilizm. Czyli tutaj toczą się te pola, tu rozgrywają się te walki, jakie mają miejsce między kulturami. Przy czym my z jednej strony jesteśmy osadzeni w tradycji kultury polskiej i katolickiej, natomiast tych antykultur jest bardzo wiele i dlatego trudno nam się czasem jest połapać, co to za antykultura nas znowu atakuje.
Czyli tak, te symbole tego, jakby obrazy tego, to tak, no rób to, co chce, to jest ten...
To jest permisywizm tak zwany. Moralny, tak. I to, proszę zwrócić uwagę, że to jest też ważne, że różne formy antykultury, one bazują na zniekształconych prawdach właśnie tej kultury klasycznej, bo przecież rób ta, co chce, ta. To jest augustyńskie, tak. Diligat quod vis fac, czyli kochaj i rób, co chcesz, ale u świętego Augustyna to dilectio, miłość, oznaczała miłość do Boga. Czyli jeżeli kochasz Boga naprawdę, to możesz robić, co chcesz, bo wszystko będziesz robił ze względu na miłość Boga, do Boga.
I porządku
tutaj, a tu się odrzuca Boga i mówi rób, co chcesz. No to wiadomo, że konsekwencją będzie autodestrukcja.
Małpa z brzytwą.
Małpa z brzytwą.
Że konsekwencje są straszne. Jeśli chodzi o sztukę, no to kult brzydoty to już wiemy. Widzimy i w jakichś tam nawet budynkach, jakichś tam wystawach. W promowaniu nawet tego, co jest obskurne jakoś.
Tak, bo to ten kult brzydoty już ma swoją tradycję. W zasadzie to jest tak XIX wiek, początek XX wieku.
Jeszcze oswoił.
Tak, wtedy to weszło w ramach nowych kierunków artystycznych, nowej estetyki. Natomiast dzisiaj obserwujemy kolejne zjawisko, a mianowicie, że w imię sztuki, w imię wolności sztuki ma miejsce bluźnierstwo. Czyli to już nie tylko jest kult brzydoty, ale działania wręcz antyreligijne, czyli tu mamy znowu uderzenie w podstawy kultury i podstawy życia człowieka, który ma się rozwijać, a nie degradować.
Czyli przeskakujemy tego nihilizmu, bo to płaszczyzna religijna, nihilizm.
Tak, nihilizm, czyli byśmy powiedzieli po polsku, no nihil to jest nic, czyli nicość. To jest kult nicości.
Czyli nieważne, czy jesteś w związku małżeńskim, czy poza, nieważne, czy chcesz mieć dzieci, czy nie, nieważne, jak traktujesz życie, nieważne, jak traktujesz swoje życie, chodzi o eutanazję, prawda? Życie, które się jeszcze nie narodziło, więc aborcja.
Bo to chodzi, że to jest paradoksalne, bo niby nieważne, niby ci wolno, ale są konsekwencje praktyczne, czyli taka postawa prowadzi do tego, że albo pewne wartości nie zostaną zrealizowane, albo inne będą zniszczone, prawda? Więc tutaj, tu jest, obecnie obserwujemy bardzo sprytną manipulację pojęciem wolności po to, żeby tym skuteczniej szerzyć nihilizm.
Taką znalazłem myśl w takim jednym wywiadzie czy wykładzie. W czasie wojny kulturowej wszystko staje się polityczne. Jak to rozumieć, panie profesorze? Bo mówimy, nieraz jest tak, że a skończmy z tą polityką, a nie politykujmy. A to już jest polityka, zostawmy to. Ale wojna kulturowa i życie polityczne, czy jak to
tak,
ugryźć?
Tutaj chodzi o to, że wojna kulturowa została wywołana przez środowiska lewicowe. To już większość telewidzów na pewno zna, ponieważ ten wątek się pojawia dosyć często w różnego rodzaju prelekcjach, czy felietonach, czy artykułach. Generalnie chodziło właśnie o ten marksizm zachodni, który w odróżnieniu od marksizmu sowieckiego nie dążył do tego, żeby bezpośrednio poprzez przemoc fizyczną zaprowadzić komunizm, tylko żeby najpierw ludzi ogłupić, byśmy powiedzieli, czyli po prostu zadziałać na ich świadomość. A tym, co formuje ich świadomość, jest kultura. W związku z tym postanowiono w ramach wojny toczonej przeciwko Zachodowi, przeciwko chrześcijaństwu, postanowiono oponować te instytucje, które mają wpływ na ludzką świadomość. A są to instytucje, które należą do tego, co nazywamy kulturą, bo czy to będzie szkoła, czy uniwersytet, czy to będzie na przykład również sztuka, to są elementy istotne kultury. I teraz rzecz właśnie polega na tym, że dla lewicy podstawą tożsamości jest negacja Boga. Więc jeżeli odrzuci się Boga, no to coś lub ktoś musi to miejsce zająć.
Nie ma pustych.
I wtedy miejsce Boga zajmuje władza polityczna, która dysponuje odpowiednimi narzędziami, zarówno czy to będą narzędzia administracyjne, czy prawne, czy policyjne, czy wojskowe, czy jakieś jeszcze tajne.
Najlepszy przykład to bolszewizm, prawda?
Bolszewizm, o to chodzi. Teraz im chodzi o to, żeby upolitycznić wszystko, to znaczy to jest taka forma fundamentalizmu religijnego, jakiejś teokracji, tylko właśnie arebur, czyli na odwrót. A więc to oni są panami życia i śmierci jako władza polityczna i w związku z tym chcą wszystko sobie podporządkować, o wszystkich wszystko wiedzieć i wszyscy mają od nich zależeć. I w tym sensie nie jest to już polityka rozumiana klasycznie jako troska o dobro wspólne, tylko są to zabiegi jakiekolwiek, ponieważ nad nimi już nie ma Boga, więc wszystko jest dobre, co jest skuteczne. Co jest skuteczne, jest dobre. I w tym momencie następuje upolitycznienie całej sfery, nie tylko publicznej, ale i prywatnej, bo oni na koniec chcą zapanować nad ludzką duszą. To jest ich cel. A co to znaczy? To właśnie, że chcą zapanować w całości nad kulturą, bo kultura staje się tym kluczem, który otwiera drogę do ludzkiej duszy.
Właśnie, bo cały czas mam świadomości, to mi chodzi tak po głowie, mówiąc opisowo, że ciągle mamy tych uspokajaczy. Mówią nam, skończcie z tym językiem militarnym, skończcie z tym językiem, nie mówcie o tych wojnach, o tych ciągłych konfliktach. Niech zapanuje jakiś pokój, ład, przecież nic takiego się nie dzieje, no świat się rozwija. Różne dziedziny, popatrzmy, medycznie jesteśmy coraz lepsi, mamy lepsze rozwiązania, technicznie, drogi, autostrady. Człowiek jest w rozkwicie, ale jednak problem jest, panie profesorze, mówią o tym socjologowie, mówią o tym filozofowie, którzy badają z różnych stron kondycję ludzką. I zapytałbym teraz, tak, na przykład Kościół katolicki, konkretna wspólnota, konkretna grupa, w tej wojnie kulturowej, kim jest? Jest arbitrem czy uczestnikiem?
Kościół jest uczestnikiem, ponieważ Kościół jest po to, żeby realizować pewien program, jaki został Kościołowi przekazany przez Jezusa Chrystusa. W związku z tym to nie jest tylko arbiter czy widz, ale pewne cele realizuje. Celem naczelnym jest doprowadzenie, jak mówiono, dusz ludzkich do zbawienia, czyli do tego, żeby człowiek zjednoczył się z Bogiem i widział Boga twarzą w twarz. Natomiast ta droga biegnie poprzez życie tutaj na ziemi. I w związku z tym dekalog to nie są tylko zalecenia, ale to są pewne zakazy lub nakazy, które obejmują nie tylko sferę czysto religijną, ale również sferę polityczną, sferę artystyczną, czy również sferę moralną. I stąd w momencie, kiedy następuje zderzenie Kościoła z jego programem i z tą cywilizacją, która realizuje program nihilistyczny, no to musi dochodzić do walki, bo nie da się pogodzić. Nie można być zarazem monogamistą i poligamistą. Tutaj albo ma się jedną żonę, albo ma się wiele żon. No nie ma się tylko wielu żon, mając tylko jedną, prawda? I tak po kolei nie można być za aborcją i mówić o tym, że życie ludzkie musi być chronione od poczęcia. No nie da się. Więc w tym momencie następuje kolizja. I teraz ci, którzy mają władzę polityczną, a z nią właśnie coraz więcej władzy nad również człowiekiem, oni starają się znieczulać świadomość tej walki i wagi tej walki albo poprzez rozrywkę, ludzie oglądają piosenki jakieś wesołe, albo tasiemce telewizyjne, potem
igrzyska.
Igrzyska są autorytety prawnie intelektualne, moralne i oni tłumaczą ludziom, że przecież nic takiego się nie dzieje, mamy wolność, demokrację, niech się wszystko toczy, wolny rynek wszystko rozwiąże, a my tymczasem straciliśmy zakłady pracy, stocznie, teraz zaraz lasy pójdą, zaraz ziemię sprzedadzą i nagle okaże się, że nas nie ma.
No właśnie tutaj, dlaczego tak zapytałem tak troszeczkę nieprzekornie, ale też byłem po takiej myśli, co pan profesor, bo niektórzy publicyści, powiedzmy katolicy, świeccy, tak się nazywają, nazwisko bym podał, ale pewna pani w jakimś miesięczniku katolickim powiedziała, że właśnie Kościół ma być tym, który ma ogarniać to wszystko, rozumieć wszystkich, prawda? Wszystkie te nurty, jakby wczuć się w tą wojnę i zrozumieć jedną i drugą stronę. A tu absolutnie kierunek jest jednoznaczny. Kościół ma swoją misję, ma doprowadzić wierzących do przystani, jaką jest zbawienie, do świętości, prawda? Jak największą grupę tychże ludzi. No i po prostu też ma być znakiem konkretnym w społeczeństwie. Więc to takie moje dopowiedzenie.
Oczywiście, że Kościół ma rozumieć, no bo jak działać skutecznie, jak się nie rozumie? Trzeba rozumieć, ale rozumienie nie jest celem, to nie uniwersytet. To jest pewna misja, którą trzeba wykonywać, a będzie się ją pełnić tym skutecznie i lepiej, im lepiej będzie się rozumiało, na czym polega ta walka i na czym polegają również zagrożenia od wewnątrz, bo mamy do czynienia z pewną formą środowisk, działalności środowisk lewicowych wewnątrz Kościoła pojętego jako my wszyscy wierni, z tym, że niektórzy wierni mają poglądy na tyle liberalne, że one podważają podstawowe zasady, jakie może każdy człowiek, który umie czytać, znaleźć właśnie w katolickim nauczaniu społecznym, w katechizmie.
No właśnie, dotknijmy tego też, ideologia gender chociażby. W ogóle to jest ciekawa rzecz, panie profesorze, bo pan się temu przypatruje też blisko, że czemu ci, powiedzmy, genderowcy, propagatorzy boją się tego, nie lubią tego słowa ideologia. Chcieliby tutaj nam wcisnąć słowo filozofia, ale do czego zmierzam, że również ten problem gender również też jest na tej płaszczyźnie wojny kulturowej, bo to jest jakaś totalna antykultura i tego, która jest wprowadzana właśnie tylnymi drzwiami albo w takim pięknym opakowaniu bezpiecznego rozeznania, prawda, czym jest człowiek, o jego rolach tam się mówi, społecznych rodzinnych i tak dalej, pozarodzinnych.
Tak, to jest w tej chwili ze strony tych, którzy wprowadzają gender, jest to ważne, żeby widzieć metodę. Mianowicie oni mają tak mówić, żeby powstawało zamieszanie w umysłach odbiorców, ponieważ chodzi o to, że to jest wprowadzane już jako fakt dokonany, bez pytania o zgodę rodziców. No trudno dzieci pytać, jak są takie małe, to rodzice odpowiadają. Otóż oni to wprowadzają na różnych szczeblach. Wcześniej wprowadzili już na uniwersytetach i to nie tyle jako filozofię, co chcieliby jako naukę. To jest żadna nauka, bo to jest zlepek dowolnie powybieranych fragmentów z różnych dziedzin. Jedne są naukowe, inne nienaukowe, ale jako całość to jest ideologia właśnie. Ideologia, ponieważ ona ma na celu realizację pewnego programu utopijnego, w którego centrum znajduje się ludzka płciowość. I teraz mamy tych różnych takich zagadywaczy właśnie po to, żeby odwrócić uwagę od istoty problemu, od zła, jakie ze sobą gender niesie. I ponieważ oni są u władzy, oni mogą realizować, bo co, przedszkola czy szkoły w większości należą do państwa, a więc minister tym kieruje, prawda? I w tym momencie minister wydaje decyzję, żeby w jednym przedszkolu, w drugim przedszkolu wprowadzać gender. I potem oni już wyhodują sobie pewne środowisko, które będzie nowym proletariatem, a więc będzie to środowisko młodych, zbuntowanych ludzi, których skrzywdzono i którzy będą nienawidzieć swoich rodziców, swojego narodu i Kościoła. To jest taki cel.
No i to jest, jakimi kanałami wprowadzane, prawda, bo i szkoła, i media, i jakieś spotkania na uniwersytetach i poza uniwersytetami, jakieś tam dyskusje, kluby, panele i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj, ale to jest, może być, to w ramach tej wojny kulturowej to się mieści, na pewno.
Oczywiście, że tak, bo chodzi o, bo wojna kulturowa dąży do tego, żeby to wszystko się dzieje w pewnych oparach utopii, czyli chodzi o to, żeby zbudować nowego człowieka i nowe społeczeństwo. I ten nowy człowiek musi przejść przez gender, żeby był zupełnie nową istotą, która nie pasuje do starego świata i która jeszcze będzie niedobitki tego starego świata niszczyć. Także to jest generalnie taka wizja. Ludzie, którzy są pośrodku, to znaczy ktoś pracuje w przedszkolu, czy jest nawet urzędnikiem, czy ministrem, on nie musi widzieć tej całości. On jest po prostu, on dostaje jak wojsku zadanie, bo jak nie zrealizuje tego zadania, to go wyrzucą z pracy, prawda? No a żyć trzeba. Więc chodzi o to, żeby w tym momencie pokazać w całości dalekosiężne cele gender i skutki, jakie negatywne skutki, jakie ze sobą będzie gender przynosił.
No właśnie, taki świetny razem wpis, chyba artykuł to jest dłuższy, pana Kędzierskiego. To zaraz po tym liście episkopatu 30 grudnia wpisany, te dwa zdania, panie profesorze, myślę, że to się tak wkomponowuje i potwierdza to, co pan profesor mówi bardzo dobrze. W cieniu politycznych przepychanek od kilku już dekad rozgrywa się prawdziwa wojna kulturowa, w której stawką jest świat chrześcijańskich wartości życia społecznego. Kwestia gender, rozpalająca w ostatnich miesiącach głowy, pióra i klawiatury polskich publicystów, jest kolejnym obszarem tego starcia. Z tego powodu jako katolicy powinniśmy z przychylnością patrzeć na ostatni niedzielny list episkopatu, bez względu na jakieś tam wątpliwości niektórych i tak dalej. Więc myślę, że to jest ta linia, czyli mamy wojnę kulturową bardzo wyraźną i teraz co? No musimy teraz, opisaliśmy problem, pokazaliśmy tą drugą stronę, teraz jakie metody, jaka broń?
To przede wszystkim ludzkie działanie jako ludzkie opiera się zawsze na rozeznaniu. Trzeba zrozumieć sytuację. No nie ma ludzkiego działania, jeśli człowiek nie rozumie. No to jest zawsze jakoś tylko pośrednikiem. To nie jest. Ludzkie osobowe działanie polega na tym, że ja najpierw muszę zrozumieć, a potem podejmuję decyzję, czyli wybieram. I problem właśnie polega na tym, że z jednej strony nasze społeczeństwo ciągle jakby nie rozumie, że toczy się taka wojna kulturowa. Nie rozumie. Po prostu to są jakieś abstrakty, wymysły, straszenie ludzi. Najlepiej tylko, żeby można było jakoś tak przeżyć od pierwszego do
albo
pierwszego.
Albo nie pojmuje, albo dajcie mi spokój.
Tak, albo dajcie mi, ale raczej nie rozumie, bo skąd ma rozumieć? Tak. Przecież żeby rozumieć te rzeczy, to trzeba, no trzeba naprawdę wielu lat dobrych studiów, nawet dziesiątków lat studiów, przebywania z ludźmi mądrymi, żeby te rzeczy widzieć. Bo tak to są tylko abstrakty, to są słowa. A więc pierwsza rzecz to trzeba zrozumieć. A potem trzeba chcieć nie zgodzić się na zło i walczyć o dobro. Czyli z jednej strony potrzebna jest wiedza, z drugiej strony potrzebna jest prawość woli. I teraz właśnie na tym polega ten system wojen kulturowych, że one zaciemniają widzenie, manipulują. To znaczy człowiek myśli, że dobro jest złem, prawda jest fałszem albo odwrotnie, ma wszystko poprzekręcane. Ale druga rzecz jest jeszcze, ponieważ chodzi o decyzję. Trwa systematyczna demoralizacja społeczeństwa. Bo jakie są skutki demoralizacji? One właśnie wyrażają się w tym, że człowiek ma zdeprawowaną wolę. Czyli człowiek nagle przestaje chcieć realne dobro, woli zło. No i w tym momencie już jest spacyfikowany. Ten człowiek nic nie zrobi. I dlatego, żeby podjąć działania, trzeba rozumieć i trzeba chcieć dobra. A wtedy tych możliwości działania będzie bardzo dużo, z tym, że zawsze punktem wyjścia jest dom. Jeżeli się nie uporządkuje domu i rodziny, nic nie wyjdzie. A więc trzeba najpierw wziąć się za porządki domowe. Ogarnąć rodzinę, zobaczyć na jakich fundamentach rośnie, do czego dąży, jak członkowie rodziny nawzajem się traktują i jak to zostanie uporządkowane, to okaże się, że my stanowimy wielką siłę.
Czyli w pierwsze wartości, podstawowe wartości, dom, rodzina, przekaz, ten taki bezpośredni, prawda, nie nauczyciel, uczeń, ale właśnie miłości, relacji rodzinnych.
To jest odpowiedzialność, to jest osobisty przekaz, gdzie rodzice, będąc wychowawcami i nauczycielami swoich dzieci, sami muszą się ciągle douczać. Przecież oni z tego tytułu, że są rodzicami, oni nie posiadają całej wiedzy, jaką powinni posiadać. Ale właśnie jako osoby już dorosłe wiedzą, że ich odpowiedzialność za dzieci nie może być przekazana na szkołę czy na obcych ludzi. I w związku z tym muszą się douczać, dokształcać na różne sposoby, żeby tym dzieciom, własnym dzieciom, bo inaczej te dzieci zostaną ukradzione. To będą skradzione przez system. żeby tym dzieciom pomóc się odnaleźć w tak zawikłanym świecie, który szuka wszelkich sposobów, jak wilk krąży, żeby dziawnąć człowieka, ukraść i go po prostu zniszczyć, bardzo często zniszczyć, i nikt nawet się o to dziecko nie upomni.
No, na płaszczyźnie religijnej mówimy bardzo wyraźnie o szatanie, prawda, o demonie, który ma tą misję, żeby ten plan zbawienia zepsuć. Wiadomo, że on jest pokonany, w to wierzymy, ale jeszcze może poszczególnemu człowiekowi uczynić zło.
Może, i to jeszcze, jak się mówi, licho nie śpi, licho nie śpi, dzień i noc kombinuje.
Takie ludowe, no. Ale to jest, tym jest mądrość. Ale panie profesorze, ciągle kto za tym tak naprawdę stoi, bo to przez wieki te wojny się toczyły, teraz są zmasowane, bo wydać by się mogło tak, jakie to byłoby piękne, panie profesorze, greckie piękno, prawda, dopasować do porządku rzymskiego i to wszystko jeszcze objąć chrześcijańską miłością bliźniego, moralnością chrześcijańską. No i mamy ideał życia przez wieki. No. Mamy przecież, no bo co, no, piękno, sztuka, rzymskie prawo, jasne, dosyć mówiące o tym ładzie pewnym. No i chrześcijańska moralność. Czemu to się nie udaje? Czemu są siły, które ciągle będą spychać to i tworzyć nie wyzwania, bo to nie jest wyzwanie, tylko coś zastępczego, prawda, żeby tamte było gdzieś zepchnięte, pogardzane, odrzucane.
Tak, no, siły, bo, tak? No to są siły potężne. Tutaj może ja tak wziąłem...
No myślę, tam... nie bez przyczyny tą książkę,
tak, bo
księdza prymasa Wyszyńskiego.
Zaraz zobaczymy. Taki fragmencik warto, bo tak się zastanawiamy tam od kilku lat, od kilku, nie od kilku. To, co się w Europie rozgrywa, jest gwałtownym zmierzchem epoki, której ducha zatruto.
Czyli ksiądz prymas to przewidział.
Tę niemoc powoduje bezwładność duchowa. To przesilenie jest następstwem kryzysu moralnego. I kto za tym stoi? Posłuchajmy. Takie są zamierzenia nie tylko bolszewików i bezbożników sowieckich. Takie cele nęcą wolnomyślicieli, racjonalistów, wolnomularstwo, wyznawców ateistycznego materializmu, bezwyznaniowców. Tę chwilę gotuje laicyzm, który już dziś z wszystkich dziedzin życia zdziera znamiona i ślady religijne.
Ja to spaliłem trochę, bo pan miał zapytać, kto to powiedział, a ja już...
1932 rok. Ksiądz prymas, ale August Klon.
Ksiądz prymas.
Prymas to... August Klon, to wtedy się to wszystko
działo. Ja się pomyliłem, bo zobaczyłem prymasa.
To nie szkodzi, bo chodzi o to, że aktualność tej diagnozy jest nieprawdopodobna. Czyli oni pracują dzień i noc. Te różne środowiska, tych
bezbożnych... Czyli to nie jest wynalazek ostatnich 20 lat.
Nie, o to chodzi.
Zmienili świadomość.
Zmieniają się formy, a nam, którzy jesteśmy atakowani jako wspólnota Kościoła katolickiego, nam odbierają ciągłość świadomości tego, co się dzieje i o co toczy się walka. Czyli jakby wyrastały nowe pokolenia, które budzą się, patrzą na świat, o jak fajnie. Natomiast tamci mają świadomość ciągłości pracy nad tym, żeby Kościół zniszczyć, żeby zniszczyć ducha. I w związku z tym oni są na tyle mocni, ponieważ działają systematycznie, znają się nawzajem i w tej chwili już mają kontrolę globalną.
No i współczesne media. Jeszcze telewizor media. Jest o tyle, że ja się czuję osaczony czasem, atakowany programem, jakimś gościem, na przykład przełączą sobie kanały, a internet jest niebezpieczny, bo wydaje się użytkownikowi internetu, że ten artykuł jest tylko dla niego. Że ta dana kwestia jest tylko do jego poznania. A tu ktoś za szybką specjalnie to wystawia jak na jakąś przynętę, jakąś taką rzecz, jest, że się da skusić.
O to chodzi, że tu jest się bezradnym, jeśli chodzi o źródło i autoryzację. Bo to mogą być różne ciekawe rzeczy w internecie. Tylko rzadko kto potrafi ocenić wiarygodność tych materiałów, z jakimi się styka. Przecież taka najbardziej popularna, nie będę wymieniał nazwiska, bo po co, nazwiska,
co prezydent korzysta.
Nazwy, tak. Ale to encyklopedia internetowa, najbardziej popularna. Zwróćcie Państwo uwagę, te hasła są niepodpisane. A podstawowa zasada odpowiedzialności naukowej to jest uzasadnić i podpisać imiennie. A jak to jest niepodpisane... A to nie wiadomo, co to
oczywiście
może być. To tam, a tym bardziej, że manipulacja nie polega na tym, że ktoś będzie kłamał. Nie, nie. On da 99% prawdy po to, żeby ten 1% kłamstwa przemycić.
Ja byłem świadkiem, jak to robili studenci we Włoszech. To było jako na przedmiocie taka próba, że stworzyli fikcyjnych bohaterów rzymskich. generałów jakichś. Naprawdę. I to wpisywali, można było to odczytać za 5 minut właśnie w tej encyklopedii historycznej. Jakiś tam Tytus, Andronikus i tam, to akurat istniał, ale gdzieś tam jeszcze coś inni byli. I to wszystko jest, no jest, ktoś to nie sprawdzi, idzie dalej. No chyba, że są jakieś formy, no, uwiarygadniania, ale to już na marginesie. Czyli mówimy, człowiek jest bardzo na tej wojnie atakowany poprzez różne metody medialne. Później też jakieś zachowania społeczne, nie? Bo tworzy się na przykład jakiegoś takiego wroga społecznego, sztucznego, albo pewne wartości się ośmiesza. To bardzo jest nagminne poprzez różne programy.
Tak, to jest o tyle dla nich łatwe, że oni kontrolują większość mediów. W związku z tym to nie jest problem, żeby... To są tylko jakby atrapy, nazwy, nazwiska. To są atrapy jednego systemu.
No ale cały czas mam to niedosyt, bo słuchają nas słuchacze, telewizorowie mówią, no oni. No kto oni, nie?
No, już czytaliśmy, kto oni. No ksiądz prymas August Klont wymienił ich i to nie raz wymieniał, kto to jest, jakie to są kręgi.
Jan Paweł II mówił o centralach, prawda, tego ateizmu.
Ale tutaj bardzo mocno, jeszcze to były czasy stosunkowo słabej cenzury. Także ksiądz prymas Klont mówił bardzo, bardzo wyraźnie, bardzo jednoznacznie. No i dlatego był prześladowany i właściwie do tej pory, proszę zwrócić uwagę, do tej pory jest jakby w cieniu, nie nawiązuje się do prymasa.
Może się przebić.
Tak, a to przecież, to pamiętajmy, że to jest ta ciągłość wielkich prymasów Polski.
Zresztą zmarł na wyrostek robaczkowy.
Tak, to taki był wyrostek. Natomiast proszę zobaczyć, prymas Feliński, prymas Klont, prymas Wyszyński. To są ci mężowie nie tylko Kościoła, ale Polski, którzy w tych trudnych warunkach, czy to rozbiorów, czy wtedy, kiedy Polska dopiero odbudowywała się i już wtedy te siły działały, żeby ją zniszczyć, czy potem w okresie komunizmu, ci ludzie mieli świadomość, że oni odpowiadają również moralnie i ideowo za ciągłość narodu polskiego i za to, żeby przy sprzyjających warunkach tę niepodległość państwową można było odzyskać. To są nasi bohaterowie. Co zostało po tych różnych kacykach partyjnych, jakichś sekretarzach? Nic, proszę zobaczyć, nic. Nikt do nich się nie odwołuje, nikt ich nie cytuje, nie ma nic. Byli i oni, właśnie ci pierwsi, są największym dowodem na ten nihilizm. Kiedy ich właśnie, ci, którzy należą do tych grup partyjnych władzy, oni również ich puszczają w niepamięć. Tymczasem my ciągle żyjemy tradycją i pamięcią. Mamy takie skarby, o jakich świat nie wiedział. A szczególnie jeśli chodzi o wielkich Polaków Kościoła katolickiego w naszej ojczyźnie.
No dlatego też wiemy, mamy tydzień też modli do jednych chrześcijan, dlaczego chrześcijaństwo, a szczególnie katolicyzm, jest tak napiętnowane, jest tak zwalczane na różnych tutaj polach.
No, dlatego, że właśnie stoi jednoznacznie i stanowczo i trwale na tych fundamentach, które oni chcą wywrócić, bo przecież nie ma w świecie w tej chwili innej instytucji tak zorganizowanej i w takiej skali jak Kościół katolicki. Sekty czy odłamy protestanckie 2000. Cóż 2000 takich odłamów może, jakie stanowisko może zająć? Jedni uznają aborcję, drudzy uznają związki homoseksualne. To wszystko jest już pomieszane. I dlatego protestanci, inteligentni i prawi, przechodzą na katolicyzm. Proszę zwrócić uwagę. Ile z Anglii?
Anglikanie.
O to chodzi, Anglikanie. My tego nie wiemy, to nie jest tak nagłaśniane, ale ci ludzie po prostu chcąc żyć w wewnętrznej jakiejś uczciwości i prawdzie, oni odnajdują w Kościele katolickim w dalszym ciągu jakąś oazę i przystanek.
Zresztą w czasach komunistycznych, czy komunizmu w Polsce, ci kacykowie partyjni oddawali swoje dzieci do szkół katolickich.
Teraz też oddają. Są takie szkoły.
Bo mówili, że no my jesteśmy ileś tam od rewolucji, a tutaj Kościół do 1000 lat i się sprawdzi.
Proszę zobaczyć, ci, którzy, za których przyzwoleniem z całej tej wierchuszki gender wchodzi, a gdzie oni trzymają swoje dzieci? Na pewno w tych przedszkolach i szkołach katolickich. Oni jakby rzeczywiście byli za tym gender, że do tego wrócimy, to oni pierwsi powinni pokazać, jak to wygląda na swoich dzieciach. Oni tego nie robią. Tak jak komuniści dawni też albo do szkół katolickich, albo wysyłali za granicę na studia.
No to ja też mam przypadek, że hodowcy na przykład królików czy kur, tysiące, miliony hodowali na rynek, prawda? to jakaś tam firma by brała, to skupywała, a sami jeździli do drobnych wiejskich.
Tak, to były, bo to były na handel, jak mówiono, tak. A te na sprzedaż, ja, znaczy dla swoich, do jedzenia, tak. A na handel to niech idzie.
To jest ten obraz ten sam. Panie profesorze, tak? Jeszcze
wszystko? Nie, już wszystko.
Ciekawi mnie, co nasi telewizowie na to, nie wiem, czy żeśmy to chyba naszkicowali odpowiednio wyraźnie, w doba wojny kulturowej, jak w niej żyć. Drodzy Państwo, czekamy na telefony od Państwa i z pytaniami, a może też i z jakąś taką refleksją, przykładem gotowym. Jesteśmy ciekawi, jak to trafia do naszego społeczeństwa, do tej cząstki, do tej części, jaką są telewidzowie Telewizji Trwam. Ja ufam też słuchacze Radia Maryja, ale ze słuchaczami spotkamy się po 21.40. Więc zapraszam, numery telefonów Państwo widzą już na ekranach dla Polski Północnej. 657 0011, 657 0012. Dla zagranicy 657 0013, 657 0014. Nasz gość dzisiejszy, szanowny pan profesor Piotr, doktor habilitowany Piotr Jałszyński, filozof, ale też możemy powiedzieć, no, człowiek zajmujący się wieloma dziedzinami kultury i życia. Bowiem ta ciekawość świata u pana profesora jest bardzo bogata. Zresztą to widać, drodzy Państwo, w felietonach i w naszych rozmowach. Więc czekamy na telefony już pierwsze, bo chyba przerywnik muzyczny nie jest przewidziany. Bo dlatego, że potem powtarzamy dla naszych słuchaczy, niekiedy ta piosenka różnie jest odbierana. Więc panie profesorze, jeszcze raz wracamy do tego. Wojna kulturowa, człowiek w wojnie kulturowej jest w stanie przeżyć, ale w grupie, tak? Im więcej nas, tym lepiej niż samotności.
Tak, przede wszystkim trzeba umieć odbudować społeczne związki, które system totalitarny, dawny i obecny również, niszczy albo nie dopuszcza, żeby one powstały. A więc trzeba na różne sposoby się organizować. Nawet to mogą być właśnie miłośnicy królików czy motylków, ale chodzi o to, żeby ludzie odnaleźli radość bycia razem. I wtedy ta radość ma miejsce, kiedy cele są bezinteresowne, bo jak to będzie już jakiś biznes, no to wiadomo, każdy walczy o siebie. Natomiast jest całe pole do zagospodarowania w naszym życiu i to pole zagrożone miłośnicy lasów, miłośnicy jaskółek, miłośnicy bocianów, miłośnicy historii Polski, miłośnicy języka polskiego. Przecież to są to tematy leżą na ulicy. I właśnie wtedy, kiedy my będziemy zdolni do organizowania się wokół takich drobnych rzeczy nawet, czy nie aż tak politycznych, jakby się wydawało, to wówczas możemy zrobić krok dalej. Możemy zainteresować się, a może warto mieć wpływ na to, kto jest w samorządach, prawda? Bo od samorządów wiele zależy, ale również kto zostanie posłem, senatorem. I w ten sposób, poznając się, będziemy mogli wypromować z naszego środowiska ludzi już sprawdzonych, którzy będą rzeczywiście odpowiedzialni za to.
Najgorsza postawa, niech się dzieje, co chce, dajcie mi spokój.
Nie,
gdzie jest pilot od telewizora i gazeta jakaś tam, prawda?
Nie. Tu trzeba się
królestwa.
Właśnie troszkę jakby zmobilizować. I wtedy życie będzie ciekawsze, nie będzie nudne, a poza tym dobro prawdziwe realizuje się w trudnych warunkach.
Mamy telefon, bardzo prosimy, z tego co wiem. Proszę bardzo, słuchamy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witamy kogo?
Witamy ojca obecnego w studio i pana profesora, mówi Dorota Starnowa.
Kłaniam się.
Ja chciałam się podzielić taką refleksją z państwem. Czy istnieje wojna kulturowa? Na pewno istnieje, chociaż wiele ludzi nie zdaje sobie z tego sprawy, tak jak powiedział pan profesor. A o tym, jaką my mamy świadomość, po prostu zależy to od nas, jak my o nią zadbamy. Można oczywiście słuchać tylko telewizji publicznej, czy sięgać po media państwowe, po prasę, czy szukać to, co nam podają jakby na półmisku, ale wystarczy chociażby posłuchać telewizji Trwam czy Radia Maryja, sięgnąć po gazety katolickie, po prasę prawicową. Ja chciałam tu postawić pytanie, bo w Rybniku była sytuacja, że w przedszkolu, gdzie na 120 dzieci wprowadzono tą ideologię gender w wychowanie, tylko troje bodajże, rodzice trojga dzieci upomniały się, że sobie tego nie życzą. I te dzieci musiały to przedszkole opuścić. Co było z pozostałymi rodzicami? Czy oni o tym nie wiedzieli? Czy nie zdają sobie sprawy z tego, jakie to jest zło? Od kilku lat ja już słyszałam na temat tej ideologii i staram się dzielić z każdym, z którym udaje mi się porozmawiać, ale w środowisku, no wydawałoby się katolickim, na jednym z zebrań grupy duszpasterskiej, do której należę, owszem, problem był poruszony, ale w sensie takim, że za mało się o tym mówi, czy się, że się w ogóle nie mówi. Ja zaprotestowałam, powiedziałam, że wiele razy w telewizji trwam, w prasie katolickiej ten problem jest poruszany, na co jedna z pań, w aluzji do mojego wieku, bo jestem w wieku emerytalnym, powiedziała, że ja mam czas się tym zajmować, ona nie ma czasu. Ja uważam, że to nie jest kwestia czasu, tylko wyboru. My oglądamy nieraz non-stop telewizję, sypie się ta medialna sieczka, to takie badziewie. Natomiast jeżeli chodzi o telewizję trwam, zauważyłam, że są cztery serwisy informacyjne na dobę, które trwają 10 do 15 minut. Ile na to trzeba czasu? Gdy wiadomości wieczorne, łącznie tam ze sportowym programem i prognozą pogody, trwają 45 minut. Także starajmy się wybierać to, żeby mieć jakąś jasność, co się dzieje. Bo przecież były już protesty przed szkołami, przed przedszkolami, pikiety rodziców z transparentami, ręce precz od naszych dzieci. I również wybierajmy także to, co oglądamy w telewizji. Nie powiększajmy oglądalności na przykład pana Lisa. Z chwilą, gdy ta oglądalność spadnie, może i on zostanie zdjęty z telewizji. Wiemy, jaka była oglądalność pana Owsiaka i co on reprezentuje. I też próbuję rozmawiać z ludźmi na ten temat. Zwłaszcza w kontekście wydarzeń na przystanku Woodstock. Być może robi jakąś część dobra, nie można temu zaprzeczyć, ale jest wiele instytucji, które robią o wiele więcej dobra, na przykład Caritas. I to, co pan profesor na końcu powiedział odnośnie naszego podejścia do wyborów, do wybierania władz lokalnych czy centralnych. Ja widzę, jak rozmawiam z ludźmi, że jest pewien taki marazm. Trudno niektórym się dziwić, bo mówią, cóż tam wiele ode mnie zależy, no ale tak nie można powiedzieć. Bo każdy mówi, no znaczy wiele osób mówiło w ten sposób, no już każda partia z obecnych w tej chwili miała tą swoją szansę w rządzeniu i co z tego wynikło? No ale mój Boże, nie ma porównania z tym, co się teraz dzieje.
Oczywiście, pani Doroto, i to nie jest do końca prawda, bo popatrzmy, ile partia, nie chcę być tutaj adwokatem PiS-u, ale ile Platforma miała lat, żeby coś pokazać, ile miał miesięcy właściwie Prawo i Sprawiedliwość, żeby pokazać w tej koalicji, co chce zrobić z Polską. To tyle. Pani Doroto, dziękuję bardzo pani. Serdecznie pozdrawiamy Tarnów i panią i wszystkich naszych słuchaczy. Panie profesorze.
Tak, no. Pani poruszyła kilka wątków, ale oczywiście to najbardziej, to co człowieka tak jakoś bulwersuje, to jest ten marazm dużych rzesz. Ale z drugiej strony jednak musimy w takim momencie dostrzegać dobro, które trzeba wzmacniać. I okazuje się, że przez porównanie wiele państw zachodnich przyjęło gender bez mrużenia oka i to tam funkcjonuje. Czyli te społeczeństwa skazują się na unicestwienie na dalszą metę. Natomiast okazało się, że w Polsce to tak łatwo nie przechodzi. I w związku z tym pojawia się szereg różnych inicjatyw, które ludzie oddolnie muszą dalej ciągnąć. Czyli jeżeli są organizowane prelekcje, spotkania, wykłady, można je potem znaleźć też w internecie. Jeżeli są pewne materiały, są grupy, które przygotowują nawet biuletyny czy książeczki, które pokazują krótko i jasno, na czym polegają zagrożenia, to następuje przełamanie tej bierności i ludzie zaczynają dostrzegać, że jednak coś się pali, że to jest pożar, że to nie jest ognisko, to jest pożar. I ten pożar może pochłonąć ich własne dzieci. W związku z tym raczej ja bym się tu nastawił na to, żeby maksymalnie włączyć się w pewną działalność, która pomoże zrozumieć te zagrożenia, niż być przerażonym tym, że tak wiele osób jeszcze, czy rodziców, ciągle nie widzi. No to oni nie widzą, ale są tacy, którzy chcieliby widzieć i do tych trzeba dotrzeć, a potem oni dotrą jeszcze do kolejnych osób.
No i to, że czasami jest tak, że nie widzi się wtedy, kiedy się nie jest dotkniętym, prawda? Jeżeli ktoś miał kiedyś chorobę jakąś ciężką w rodzinie, on zaczyna rozumieć kogoś, kto choruje. Tak na tej zasadzie.
Przede wszystkim na tym polega wojna kulturowa, że się używa słów, które mylą albo są niezrozumiałe. Przecież większość osób, to co nawet w liście episkopatu było stwierdzone, większość z Polaków nie rozumie tego słowa nawet, co to jest gender. Więc musimy wyjaśniać, bo w innym wypadku, jak nie rozumieją, to nie będą się przeciwstawiać.
Tak jest. Jest telefon kolejny. Bardzo prosimy. Telewizja Trwam. Słuchamy, kto jest z nami.
Pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
To Józef z Wilna. Witam serdecznie ojca i pana profesora. I chciałby swoje refleksje. My tu, Polacy na Wileńszczyźnie, na wszystko patrzymy tak symbolicznie. Gender, to uważamy, że to każde państwo i w ogóle Europa to jest albo statek, albo łódź. I żeby na tej łodzi ktoś, czy na statku, robił świderem dziurę w dnie. Jakby my zachowali się? Wiadomo, unieszkodliwili takiego złoczyńcy. Właśnie to są ci, którzy samobójcy Polski i Europy. Także dlaczego wasz taki pogląd i mój i resztę ludzi zrozumieć, że my na wszystko patrzymy przez światło krzyża, bo pionowo część krzyża właśnie łączy niebo z ziemią, a sprawy teologiczne ze sprawami politycznymi. Kto rozumie się w teologii, ten rozumie się i w polityce. Natomiast pozioma część to łączy historię z przyszłością. Kto rozumie, kto zna dobrą historię, ten zna i może wnioskować i o przyszłości. I właśnie, co takiego kultura? To kultura to jest druga noga. Życie to jest pielgrzymka do nieba, do domu ojca. A żeby iść, trzeba dwie nogi mieć. Prawa noga to jest wiara, święta rzymskokatolicka. A lewa noga to jest kultura, nasza rodzima, polska kultura. I my tu, Polacy na Wileńszczyźnie, zauważyliśmy, kto amputuje sobie nogę, wyrzeka się polskości, traci swój język, on automatycznie odchodzi i od kościoła. Więc taka sama historia dzieje się za granicą z Polakami, ale idzie walka także z kulturą polską i wewnątrz Polski. Usuwa się Mickiewicz Słowacki i tak dalej, bo szatan bardzo boi się polskości, bo Polacy na ogół jest najwierniejszym narodem dla świętego rzymskokatolickiego kościoła. I polski kościół jest najsilniejszy w Europie. Dlatego szatan bardzo chce zwalczyć Polskę. Polska jest w Europie jak ta jasna góra, a dookoła ten potop, ten demoralizujący. I wygra Polska, wygra cała Europa, wygra cały świat.
Panie Józefie, dziękuję bardzo. Świeży głos w sensie tych wartości znad z Wilna, to tak można powiedzieć, widać, że pan ma taką wielką cnotę, cechę jasności widzenia rzeczy, prawda? Już w tych słowach, kilkunastu zdaniach dało się to wyczuć.
Tak, tak, bardzo, bardzo miło było słuchać tego języka z Wilna, który jest nam bardzo bliski. To piękny język, którego...
W Dzieczecie Polski dawniej tak mówiło.
Tak, przed wojną. To jest jednak ten świat, który stanowi żywą część i dziejów, i kultury polskiej. A z pewnego dystansu, kiedy ta polskość na Wileńszczyźnie i na Litwie jest tak mocno atakowana, Polacy mający świadomość tego, jaka jest przepaść między kulturą polską, tą wspaniałą kulturą polską, a innymi kulturami, po prostu nie chcą tego oddać, bo to nie jest kwestia tylko zmiany nazw ulic. Tu chodzi o to, że kultura polska otwiera drogę do wielkich głębin człowieczeństwa. I tutaj to, co pan Józef mówił o teologii czy o dziejach, to jak najbardziej, bo przecież chodzi o to, że politycy, którzy podejmują decyzje, oni nie mają wykształcenia ani teologicznego, ani filozoficznego, ani historycznego tak naprawdę, bo trudno mówić o absolwentach historii z czasów komunizmu, że oni znają historię. Zresztą widzimy, co się dzieje dzisiaj, bo gdy rządzą absolwenci historii komunistycznej. Otóż właśnie wtedy, kiedy widzimy, kim jest człowiek jako osoba i że społeczeństwo to jest naród, a nie stado czy masa, dopiero taki człowiek, który rządzi, on podejmuje decyzje na odpowiednio wysokim poziomie. I tego właśnie nam brakuje. Także bardzo dziękujemy panu Józefowi i jeśli możemy, to pozdrawiamy naszych rodaków z Wileńszczyzny i z Litwy.
Pozdrawiamy bardzo serdecznie. Tydzień temu zresztą byli tutaj przedstawiciele organizacji Sokół na Litwie i w Wilnie i okolicach, więc mogliśmy powspominać pięknie. Kolejny telefon, jeżeli jest, bardzo prosimy. Czy będziemy chwilkę czekać? Proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony jest Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze pozdrawiamy, witamy pana.
Tak jest.
Marka z Bawarii.
Pozdrawiam ojca i pozdrawiam pana profesora. Panie profesorze, pan w tym swoim wystąpieniu wstępnym do naszej dyskusji opowiedział o tych wpływach lewicy. Ja bym tutaj z panem polemizował, jeśli pan pozwoli. Chodzi mi o to, że obecnie lewica została wchłonięta przez neoliberalizm. I neoliberalizm to jest również te siły związane z Wall Street. Bo dlatego, że w tej chwili przewaga finansów i przewaga czynnika ekonomicznego nad dyktatem, nad polityką jest tak duża, że właśnie to jest tym motorem walki z religiami. Nie tylko z chrześcijaństwem. Bo, panie profesorze, musimy się odnieść, że wszelkie wartości ducha są niewygodne i przeszkadzają w realizacji tego nihilizmu duchowego. Dlatego, że człowiek o silnym duchu, o przekonaniach powiedzmy immanentnych dla człowieka wierzącego w istotę Boga, on ma wewnętrzną przekonanie i wewnętrzną wolność. I jest walka o to, żeby nasze dusze i ludzie ograniczyli się do tylko rzeczy materialnych, konsumpcjonizmu i innych rzeczy, natomiast duch został wyprany. Dlatego walka z chrześcijaństwem, z islamem i tak dalej. Dlatego my nie możemy tylko do tego i tutaj ta sprawa lewicowości. Ja się zgodzę, że 68 rok, szkoła frankfurtka i tak dalej, ale ci ludzie w tej chwili rządzą elity finansowe tego świata i ci inżynierowie dusz. Chodzi o to, żeby człowieka tylko ograniczyć do wytwórcy i jednostki konsumpcyjnej wypranej z wartości ducha, wypranych z jakichś doznań kulturowych. Powiedział o tym Benedykt XVI, który już w 2003 roku jako kardynał Ratzinger mówił o dyktaturze nihilizmu i dyktaturze relatywizmu. I to w tej chwili Ojciec Święty Franciszek podkreśla w swojej krytyce kapitalizmu, tego neoliberalnego, który sprowadza przeciętnego człowieka obecnie w jakiejś strefie kulturowej do niewolnika. Weźmy sprawę uchodźców i tak dalej. I w tej ostatnim piśmie Gaudium, Ewangelium Gaudium, jeżeli się weźmie cały tekst, polecam naszym słuchaczom, i tam jest totalna krytyka właśnie tego, tej redukcji człowieka do wytwarzacza i bezmyślnego konsumpcjonizmu. I to jest podstawowe. I nie ograniczajmy się do lewicy, bo wtedy właściwie jakby dajemy placet przyzwolenia neoliberalnemu systemowi, które nie ogranicza się tylko do spraw materialnych, gospodarczych, ekonomicznych, ale również do ataku na ducha, na religię. Także to bym chciał włączyć. Nie chciałbym za dużo mówić, ale pozdrawiam panie profesorze. Mam nadzieję, że nie będzie pan niedługo znowu w Wirtsburgu. W każdym razie chciałem ten wątek trochę rozszerzająco potraktować,
Panie Marku, świetnie, dziękujemy bardzo, bo wiemy, że te końcówki zawsze dopowiedzieć, tak bardzo trudno skończyć. No. Ale myśli bardzo dużo, pan profesor już widzę, wypunktowywał swoją odpowiedź, tak?
Tak, tak. No, dziękuję panie Marku i pozdrawiam również Würzburg. Tam jest bardzo wspaniałe środowisko polonijne, prężne niezwykle. Otóż chodzi o to, żeby nie zabrnąć lewica, prawica, przed dzidzie, za dzidzie, bo to się nam pomiesza wszystko. To są pewne umowne terminy i metafory. Chodzi o to, że lewica oznacza ideologię, która w pierwszym punkcie jest ateistyczna. To jest ateizm, czyli negacja Boga.
Negacja Boga totalna.
To jest podstawowa sprawa, bo to były te środowiska jeszcze po rewolucji francuskiej, Które potem miały wpływ w Hiszpanii. I to z Hiszpanii poszło, że oni siedzieli po lewej stronie w parlamencie i stąd była lewica. Natomiast jeśli chodzi o liberalizm, to on ma genezę protestancką, ale czyli był religijny, ale później jako neoliberalizm skumał się z lewicą i dlatego mówimy nie tyle neoliberalizm, co socliberalizm, mając na myśli połączenie socjalizmu lewicowego z liberalizmem. I w tym momencie co różniłoby ten socjalizm komunistyczny od neoliberalizmu obecnego? Że cele są takie same, tylko że komunizm biegnie przez własność państwową, a ten neoliberalizm przez własność prywatną. I teraz rzecz polega na tym, że mamy te kręgi, w komunizmie to była partia komunistyczna, w neoliberalizmie mamy tych bankierów. I to oni jakby decydują o tym, w jaki sposób należy realizować program ateizacji społeczeństwa. Bo co oznacza ateizacja? To oznacza w praktyce odebranie każdemu człowiekowi osobowego wymiaru bycia istotą ludzką, a więc również odebranie mu godności i praw, jakie posiada jako osoba. I w tym momencie to jest jedna lewica, która różnymi drogami realizuje te same cele. I to niestety, ale chyba jednak taka walka naprawdę na wszystkich frontach toczy się, jeśli mówimy o tych religiach monoteistycznych, to jednak z chrześcijaństwem, bo nie widać, żeby w te inne monoteizmy były tak atakowane i żeby sobie nie mogły poradzić, żeby były tak osaczone, jak to się dzieje
jaka
z chrześcijaństwem.
Nie, państwo zauważacie, panie profesorze, że nie zamyka się kościołów wcale, nie podpala się gdzieś tam, prawda, jakichś tam sal parafialnych, nawet się już księży nie porywa, nie zamyka, tylko innymi metodami. Robi się tak, że te kościoły stają się puste, że ksiądz się staje niepopularny, że kapłaństwo jest wyśmiewane, że siostra zakonna nie może być obecna w przestrzeni życia, prawda, społecznego, bo nie pasuje. To wszystko są te mechanizmy.
To są mechanizmy właśnie wojny kulturowej, czyli żeby zniszczyć społeczną opinię, czyli świadomość, opinię na temat instytucji Kościoła katolickiego i osób zaangażowanych w funkcjonowanie tej instytucji.
I najśmieszniejsze jest to, jak się z tego śmieje, jakaś tam dyskusja jest i wszyscy wyciągają jak taką kukiełkę, prawda, z pudełka, ze szkatułki, reformację. Prawda? Znaczy nie, przepraszam, nie reformację, tylko tą inkwizycję, prawda? Że proszę bardzo, inkwizycja, to były czasy, jakie to było. Na wszystkie te, to jest jakiś główny zarzut, a historycy nie ukrywają, ocena jest negatywna, ale nawet i jakie były ofiary, jaki był zasięg, to,
no
to jest nieproporcjonalne.
Nie ma, bo to mówimy o czy kilkaset, czy kilka tysięcy osób i to też jeszcze wszystko szło przez politykę. Przecież to nie były działania.
No to jest ta maczuga, jak się na przykład mówi o kościele.
A komunizm od 100 do 200 milionów ludzi zabił. I nagle ten człowiek masowy jakby nie czuje różnicy proporcji. A taki oczywiście to są takie fiszki przygotowane do tych różnych debat propagandowych, gdzie są w skrócie podane argumenty przeciwko Kościołowi, jakieś przykłady, tak żeby nawet ten, z kim się polemizuje, żeby nie miał czasu jakby się zreflektować. Tak. Także to są takie tanie chwyty.
Jak wiemy, miała też swoje racje i były pewne białe karty dobre. Oczywiście były te negatywne, niepotrzebnie ludzie też zginęli i tak dalej, ale to nie nam teraz to oceniać.
Nie problem.
Tylko, że właśnie ten, że nie ma proporcji, tylko, że jest okazja to uderzyć,
to jest, prawda, element tej kulturowej walki z Kościołem. To trzeba rozumieć. A więc trzeba rozeznać, jaki jest cel, który przyświeca tym, którzy powołują się na takie argumenty, a nie brać tego za dobrą monetę, bo to jest fałszywka.
Tak. Są telefony, jest kolejny, czeka, mam informację. Bardzo proszę, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Kto jest z nami?
Mówi Jerzy z Krakowa, żona mi może coś pomoże. I witam ojca Janusza i pana profesora, którego spotkałem no może 2 miesiące temu w Krakowie. I pan profesor powiedział bardzo ważne słowa, krótko jedno zdanie, że ta wojna właśnie teraz taka, która bez karabinów jest, bez czołgów, no jest dużo groźniejsza. I chodzi mi, ja już nie będę wymieniał tej gazety, ale jest więcej takich, w których 99% prawdy, jeżeli jest, a tylko 1% kłamstwa. I ona jest bardzo chwytliwa i bardzo dużo ludzi pociąga, niestety. I naszym zadaniem jako katolików i jako Polaków jest próbować docierać do ludzi, czyli do sąsiada, czy spotkam w tramwaju w Krakowie, czy gdzieś, obojętne, próbować. Jak no nie zareaguje i powie mi, panie, daj pan z polityką spokój, bo tak mówią. A przecież wiemy, że polityka to jest roztropna troska o dobro wspólne. Tak wyglądała polityka dawniej, że tam w Brazylii co się stało, w Argentynie. A tutaj teraz wszystko jest polityką. Jak ja nie mam co jeść, to polityka, bo mi 1000 zł mam emerytury, ale ja nie narzekam, bo są przebiedniejsi ludzie. To bym zgrzeszył. Żona mnie tutaj, że tak się narzekam. I teraz tak. I my, naszym zadaniem jest właśnie próbować docierać do ludzi. Bo są ludzie wykształceni po studiach, którzy też się nie interesują i też nie mają dogłębnego pojęcia. No bo mamy środek przekazu jeden, to znaczy nasze radio. Ja myśmy to po ostatnim filmie nazywali Arka Noego. To jest taki ratunek, który po tych falach zburzonych pływa i może uratować dużo ludzi. Tak po tym filmie, bośmy oglądali. No i no wchodzi telewizja, nasz dziennik. No to są 3 też środki. No szkoła to jest dla młodych, ale żeby młodzi zrozumieli, żeby się garnęli do tej szkoły. No bo to jest ratunek dla moralności, dla wiary. A jak jest wiara w człowieku głęboka, no to wtedy człowiek nie tylko patrzy o koniec swego, czubek swego nosa pilnuje, tylko ma na celu dobro ojczyzny, no i sprawiedliwość i dobrych ludzi, żeby wybierać. A jak ktoś mówi tak, panie, ja wybieram i zawsze to samo. No to właśnie rozmawiać z drugim, próbować docierać do niego. Żona jeszcze coś chce powiedzieć. Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze witamy, ale szybciutko, droga pani.
Ja witam i tak chciałam tylko powiedzieć jeszcze 2 słowa nawiązać do Arki Noego. Proszę ojca i proszę pana profesora. Jak my idziemy z mężem, no niestety, od początku nosimy loga z Radia Maria. Więc to się rzadko, no nie spotyka się chyba, ale po prostu nas coś 21 lat temu, bo od początku słuchamy, mieszkając na Śląsku, zaczęliśmy słuchać na Śląsku, bo najpierw słuchać, nie w Krakowie. No i z pewnych względów założyłam oznakę z mężem, dlatego żeśmy nie mogli o tych mediach mówić. Więc nie będę mówiła ja, tylko moja oznaka. Oglądając ten film Arkę Noego, bo on był nie na telewizji Trump, on był takim nowocześniejszym, bardziej, ale był bardzo dobry Arka Noego. I wszyscy się śmiali, jak budowali tą Arkę, jak Noe budował i pukali się w czoło. Tam, że ja nie wiem, no ta jakaś ludność tam była, prawda, że oni są zwariowani, że tego. Po co to budują, pukali im w czoło, swoje czoło, ale o nich myśląc. A my idąc z mężem, proszę ojca i księdza, panie profesorze, idziemy z kościoła, oni wiedzą, że my kochamy te media i idą ludzie, którzy pukają się w twoje czoło, katolicy, którzy my wiedzą, że my tak jesteśmy za Radiem Maria, byliśmy piętnowani na Śląsku, ale również w Krakowie, bo teraz 3 lata mieszkam w Krakowie.
To jest troszeczkę inny temat, bo jakbyśmy mówili o piętnowaniu Radia Maria czy telewizji Trwam, to byłoby też może to nie za bardzo takie skromne, my wiemy. To jest tylko ułamek, panie profesorze, czasu i tego, co możemy zrobić jako Radio Maria czy Telewizja Trwam. Porównanie do Arki jest o tyle trudne, że tam jednak no, ta część się uratowała, no jego rodzina. I popatrzmy, tylko było po parze zwierząt zabranych, a ile rzeczy wtedy przestało istnieć. Ja myślę, że taki potop...
Tak, bo no, chodzi o to, żeby wymierzyć proporcje i pewne efekty psychologiczne. Że oczywiście przechodzimy ciągle trudny okres, ale z drugiej strony też próbuje się w nas zasiać taki defetyzm po to, żeby odebrać nam chęć do działania, że właściwie to i tak wszystko stracone, ten kraj to nie ma przyszłości, ludzie to są do niczego. Otóż w tym momencie trzeba uważać, bo to jest podsuwane właśnie po to, żebyśmy zrezygnowali z działania, a tymczasem okazuje się, że ciągle jest nas dużo i to nie tylko w Polsce, ale również na emigracji, bo pamiętajmy, że są emigranci, którzy ciągle żyją Polską, sprawami polskimi i to jest też nasza wielka siła. To jest wielka siła. Chociaż
wiemy, że diabeł lubi święty spokój, to znaczy to jest odwrotność. To nie jest taki święty, to jest spokój, nie, który...
I z naszej historii ludzie, którzy wywalczyli niepodległość, żyli w bardzo trudnych warunkach, również i ekonomicznych, i po przejściach, bo jeden siedział 5 lat, drugi 10, trzeci 15 lat na Syberii, po więzieniach ruskich, potem sowieckich, więc proszę zwrócić uwagę, to oni mieliby więcej do narzekania niż my, więc raczej należałoby wziąć jako przykład ich postawę i determinację, że po prostu nie ma innej możliwości niż suwerenność i wolność, a istotnym elementem tej wolności w przypadku przynajmniej Polski jest wolność mediów katolickich.
No właśnie i wolność mediów i poza tym też, jak powiedzieć, no, ci, którzy rządzą, kierują państwem, ministerstwami, nie wiem, żeby jak najbardziej tą tkankę społeczną ochronić przed tym, co przychodzi, prawda, z zewnątrz, co jest już jakieś niewydarzone, co jest szkodliwe, co... Tamci się już sparzyli na tym, są na to dowody, prawda? Społeczeństwa, wiemy, co się dzieje z demografią, z jakimiś no, problemami wewnętrznymi. Czemu my musimy powtarzać wzorce, które są niesprawdzone? Czy nie ma jakiejś takiej zapory na to konkretnej, panie profesorze? Bo...
Tak, no to są decyzje polityczne, które wskazują na to, że mamy do czynienia z pewnymi powiązaniami międzynarodowymi. I w zasadzie taka władza, chociaż tutaj wybierana, ona tak naprawdę realizuje obce nam cele. No i tu jest ten problem, żeby...
No Unia temu nie pomaga, panie profesorze.
Unia nie pomaga, UNESCO też nie pomaga, bo przecież promuje gender, UNESCO również. Więc proszę zwrócić uwagę, to walka jest bardzo trudna, ale dla nas, w naszej tradycji po prostu... Jak jest jeden na jednego, to Polacy w ogóle nie ruszali do boju. To musi być jeden na 10, na 20. Wtedy husaria ruszała, bo to miała jakiś koloryt. I podobnie dzisiaj musimy analogicznie też mieć tę fantazję, która dodaje skrzydeł i okaże się, że właśnie dzięki tej determinacji i sile ducha jesteśmy w stanie zatrzymać zło i urzeczywiście
ducha. Jest rocznica powstania styczniowego, już się kończy. Powiedzmy, że zaraz po klęsce powstania styczniowego powstawały nowe organizacje paramilitarne, typu właśnie Sokół, czy te takie później młodzieżowe, które już tego ducha nie pozwalały, żeby to żelazo ostygło, prawda?
Tak, ale proszę zobaczyć, po tej klęsce wybuchła kultura polska na najwyższym poziomie.
Czyli wnioski zaraz
wyciągnięto. Druga połowa XIX wieku po powstaniu styczniowym, początek wieku XX, to są największe nazwiska w kulturze polskiej.
I dało się szablom, trzeba będzie piórem.
Tak, i wtedy na tej fali, na tych skrzydłach okazało się, że odzyskaliśmy niepodległość. Dlatego jak nie będzie w naszej historii i dzisiaj nie będzie poczucia, jak wielką rolę, jak właśnie uskrzydla nas kultura polska, to my nic nie osiągniemy. My musimy oddychać polską kulturą, bo to są skrzydła, które na nas poniosą daleko aż do zwycięstwa.
Panie profesorze, na tych skrzydłach chcemy się teraz przenieść do Radia Maryja. Zapraszamy na drugą część rozmów w Radiu Maryja po 21.40. Przypomnę, nasz gość, pan profesor dr habilitowany Piotr Jaroszyński, temat podejmowany, jak żyć w dobie wojny kulturowej. Zapraszamy do Radia Maryja po 21.45. Ja dziękuję wszystkim telewidzom za dzisiejsze telefony, za branie udziału w naszej audycji. No i dziękuję panu profesorowi, który nam naświetlił, naszkicował problem, który jest, ale myślę, z którym sobie będziemy chcieli poradzić jako społeczeństwo. Ja jestem pełen jednak nadziei, obaw, ale i nadziei.
Oczywiście.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Dziękujemy państwu.